Książka, obok której nie sposób przejść obojętnie. Autobiografia Marka Chłaski w zestawieniu z barwnymi latami PRL-owskiej rzeczywistości. W Polskim Radiu Białystok fragment powieści Marka Chłaski Piękni dwudziestoletni. Czyta Filip Kosior.
Artur Sandauer odradzał mi wielokrotnie drukowanie niektórych moich opowiadań czytanych przez niego w rękopisie. Nie myślę, aby to było właściwe. Człowiek nie potrafi ocenić swoich błędów tak długo, jak opowiadanie leży w szufladzie biurka. Trzeba je opublikować i zacząć wstydzić się za nie. To jest jedyna możliwość nauczenia się czegokolwiek na przyszłość. Jeśli taka możliwość w ogóle istnieje. Pamiętam swoją pierwszą wizytę u Sandauera. Poszedłem pożyczyć pieniądze. Sandauer zaczął mi czytać wiersze Białoszewskiego. Ja siedziałem i nic nie rozumiałem. Wreszcie Sandauer przerwał czytanie. Rozumie pan? Nie, powiedziałem. Proszę słuchać. Rzekł Sandauer i zaczął czytać dalej. Ja siedziałem i w dalszym ciągu nic nie rozumiałem. Rozumie pan? Nie, powiedziałem. Nic? Zupełnie nic. Proszę posłuchać. Rzekł Sandauer i znów począł czytać. Ja patrzyłem na niego, ale mimo nadludzkich wysiłków woli nie wiedziałem, o co chodzi. Rozumie pan? Nie, powiedziałem. Nic? Zupełnie nic. Jak to jest możliwe? Nie wiem, powiedziałem. Po paru seansach Sandauer uznał mnie za idiotę i wyrzucił z domu. Było to w tym czasie, kiedy postanowił rozgromić literaturę polską, nie stosując taryfy ulgowej. O ile pamiętam, na pierwszy ogień poszedł Adolf Rudnicki. Sandauer czytał mi swój rękopis i wynotowane tam zdania z prozy Adolfa, gdzie Adolf nie dość precyzyjnie wyraża się po polsku. Zdziwiło mnie, że człowieka o takiej inteligencji cieszą te potknięcia. Krytyk ma prawo do rozpaczy, ale nie ma prawa do tego, co nazywa się Schadenfreude. Działo się to w najgorszym okresie, kiedy przeszła przez Polskę fala antysemityzmu. Rudnicki nie ukrywał nigdy, iż jest człowiekiem religii żydowskiej. Używam tego określenia świadomie, gdyż nie umiem napisać o człowieku urodzonym w Polsce po prostu polski Żyd. Gdybym chciał myśleć tymi kategoriami, to musiałbym dojść do wniosku, że nie istnieje na świecie United States of America i że ludzie tam urodzeni nie są Amerykanami, lecz Żydami, Portugalczykami i Polakami. Być może, iż jest to rozumowanie prymitywne, jednak proste myślenie jest jedynym, które mnie interesuje. Do czego pan zmierza? Przerwał mi Sandauer. Nie wiem, powiedziałem. Ale liczę, że przy okazji pan mi to wyjaśni. Wyjaśnił mi. Było to wtedy, kiedy dostałem nagrodę wydawców i właśnie wtedy Sandauer pierwszy zaczął mnie flekować. Zrobił to rzeczywiście bez taryfy ulgowej. W tym czasie nie drukowano mnie już. Moje dwie nowe książki zostały odrzucone przez wydawców, a wszyscy krytycy marksistowscy uznali mnie za zboczeńca i degenerata. Skończyłem więc cmentarze i zaniosłem je do wydawnictwa. Odpowiedziano mi odmownie. Zapytałem, dlaczego? Powiedziano mi, takiej Polski nie ma. Zapytałem, czy mam uważać odmowę wydawnictwa za ostateczną? Powiedziano mi, tak. Rozmawiałem potem z jednym z najinteligentniejszych krytyków młodego pokolenia, który pracował w tymże wydawnictwie.
Wziąłeś się za nie swoje sprawy, powiedział. Polityka to nie dla ciebie. Trzymaj się tego, o czym jedynie potrafisz pisać. Ona i on. Nie staraj się przy tym myśleć. W twoim wypadku to doprawdy zbyteczne.
Poszedłem do innego wydawnictwa, gdzie miałem opublikować swoją pierwszą krótką powieść, a właściwie długie opowiadanie pod tytułem Następny do raju. Odmówiono mi.
Takiej Polski nie ma.
Ale zaproponowano mi wydanie tej książki, jeśli zmienię jedno zdanie. Zamieniliście Polskę w tak wielki obóz koncentracyjny, że nie potrzeba nawet drutów kolczastych i psów, gdyż i tak nie ma gdzie uciec. Powiedziałem, że nie wykreślę ani jednego zdania. Powiedziano mi, że książka jest zła. Pojechałem następnie do Wrocławia, gdzie kręcono film według tejże książki. Rękopis jej dostarczyłem reżyserowi Czesławowi Petelskiemu, który przyrzekł mi, że zrobi film tak, jak to jest w tej opowieści. Obejrzałem trochę zdjęć i zapoznawszy się ze zmianami, które Petelski porobił, zażądałem zmiany tytułu i usunięcia mojego nazwiska z napisów tytułowych filmu. Zmiany te zostały poczynione na żądanie pułkownika i profesora Aleksandra Forda, który w owym czasie był kierownikiem artystycznym tego właśnie zespołu produkcyjnego, w którym pracowano nad Następnym do raju. Znałem w moim życiu wielu cwanych ludzi. Znałem sprzedających cukier jako morfinę. Znałem sprzedawców perskich dywanów, które wyprodukowano 2 godziny temu przy ulicy Ben Jehudy w Tel Awiwie. W czasie okupacji znałem faceta, który wyładował się brylantami, sprzedając Żydom mąkę i mówiąc im, iż jest to trucizna, która ma uchronić ich od cierpień, kiedy nie będzie już wyjścia. Znałem ludzi żyjących z szantażu. I znałem całe przedsiębiorstwo lotnicze spryskujące pola potaszami, które używało samolotów tak starych i tak kiepskich, że żadne towarzystwo ubezpieczeniowe nie chciało ubezpieczać ani lotników, ani maszyn. Ale na całej swej drodze nie spotkałem człowieka tak bezbłędnie cwanego jak Ford. Myślę, że mogę o nim to śmiało napisać, gdyż wiem, ilu ludzi, ile pomysłów i ile filmów zmarnował ten człowiek, będący najbardziej chytrym i cwanym oportunistą, a udający człowieka najbardziej rozgoryczonego i rozwścieczonego głupotą władz. Ósmy dzień był kiepskim opowiadaniem, ale można było z tego zrobić dobry film. Tylko że filmy trzeba umieć robić. Ford, który Warszawę zna tylko z okna swego auta, umieścił akcję filmu na Starym Mieście. Agnieszka pęta się po cukierkowych ulicach, tam z kolei stoją statyści ubrani w koszulki gimnastyczne i udają lumpen proletariuszy, którzy zaczepiają dziewczynę. W tym opowiadaniu, które mi się niestety nie udało, a którego pomysł lubiłem, chodziło mi o jedną sprawę. Dziewczyna, która widzi brud i ohydę wszystkiego, pragnie dla siebie i dla kochanego chłopaka jednej tylko rzeczy. Pięknego początku ich miłości. Film miał mu przynieść nagrodę w Cannes, uznanie krytyki marksistowskiej i lekką krytykę ze strony władz partyjnych. Z filmu wyszło gówno. Na nieszczęście Forda, ale na szczęście dla mnie. Zresztą to też nieprawda, bo w rezultacie musiałem ożenić się z pierwszą naiwną. Znajomy krytyk filmowy zapytał mnie, co sądzę o tym filmie. Nie widziałem jeszcze wtedy całości, ale znałem scenariusz napisany przez Forda i powiedziałem mu, że to hała. W 2 dni później chłopiec ten napisał w swojej gazecie to, co mu powiedziałem, przytaczając wiernie moje słowa. W 2 dni później zjawił się u mnie jeden z pracowników Forda, kierownik produkcji, Straszewski.
Mam z tobą nieprzyjemną sprawę do obgadania, powiedział.
Nigdy nie miałem innych spraw w życiu, powiedziałem. Zaczynaj.
Chodzi o to, co napisał Bogdan Węsierski w Ekspresie Wieczornym, że 8 dzień to hała. Bardzo prosto, możecie to zmienić. Przekręcić jeszcze raz ten cały film od początku do końca.
Poszedłem do szatni i telefonicznie zapytałem znajomego adwokata, jak mam postąpić i czy zachodzi wypadek szantażu. Zapytał mnie, czy mam świadków. Powiedziałem mu, że tak, na co mi odparł, iż jest do mojej dyspozycji. Stojący przy mnie kolega powiedział mnie, abym tego nie robił. Jeśli chcę jeszcze kiedykolwiek pracować dla filmu, wyjechać na zachód, czy też coś w tym rodzaju. Stchórzyłem. Napisałem do Ekspresu Wieczornego otwarty list, w którym powiedziałem, że Węsierski nie zrozumiał moich słów i że bardzo przepraszam twórcę polskiego romantyzmu filmowego i czołowego naszego reżysera za wyrządzoną mu mimowolnie krzywdę.
Był to fragment powieści Marka Chłaski, Piękni 20-letni. Czytał Filip Kosior. Książkę polecają wydawnictwo Lind & Company oraz Polskie Radio Białystok.